Witam serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że z łaski Bożej po raz kolejny mogliśmy się zgromadzić na tym miejscu, aby przede wszystkim uwielbić Boga. Boga, który nas miłuje. Boga, który jest obecny pośród nas, ale Boga, który jest obecny w nas, jeśli jestem narodzony na nowo. To jest wielki przywilej. Dzisiaj po raz kolejny mogłem przeżywać przed Bożym obliczem te wspaniałe obietnice, prawdy dotyczące mnie, dotyczące każdego chrześcijanina. Ale drodzy, rozpocznę od pewnego historycznego wydarzenia. W 1926 roku dwie dobrze zapowiadające się firmy niemieckie, Daimler i Benz, połączyły się i doprowadziły do powstania nowej marki, marki samochodowej oczywiście, pod nazwą Mercedes-Benz. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ja dopiero teraz to odkryłem. Znak towarowy nowej firmy, którą założyli, to trójramienna gwiazda wpisana w okrąg. Trzy punkty gwiazdy oznaczają dominację Mercedesa na lądzie, w powietrzu i na wodzie, ponieważ planowano tworzyć pojazdy działające w tych trzech środowiskach. Po latach logo Mercedesa stało się symbolem stylu i perfekcji. Oczywiście w motoryzacji. Dziś praktycznie każdy człowiek w cywilizowanym świecie wie, co to Mercedes-Benz i co oznacza ta trójramienna gwiazda wpisana w okrąg. I drodzy, kiedy to czytałem, zadałem sobie pewne pytanie. A jakie logo? Jaki znak jest ludu Bożego? Czy mamy jakieś logo? Czasami jadąc samochodem mogę zobaczyć gdzieś z tyłu przyklejoną rybkę. I niektórzy mówią, że to jest znak chrześcijaństwa. Powiem szczerze, w Biblii nie znajduję takiego potwierdzenia. Niektórzy powiadają cuda. Jeśli lud się zgromadza i objawiają, manifestują się cuda, to jest znak rozpoznawczy. No bo Bóg jest obecny. Możemy to oglądać na własne oczy. Ludzie są uzdrawiani, może nawet wskrzeszani. No i wtedy mamy pewność, że jesteśmy ludem Bożym, bo Bóg się do nas przyznaje. Co jest znakiem? Co jest naszym logo? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 13 rozdział, 35 werset. Pan Jezus powiedział takie słowa. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną, i tutaj jest użyte miłość agape, mieć będziecie. Po tym poznają, kto? Świat. Bo przecież my znamy Boga, ale świat, który nie zna, potem, to jest to logo, po którym pozna, że należymy do Jezusa Chrystusa, że jesteśmy Jego uczniami, że to jest Jego Kościół. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie, miłość agape. Znakiem rozpoznawczym ludu Bożego jest miłość. Znaki inne mogą towarzyszyć, mogą się dziać cuda, manifestacje Ducha Świętego, ale tym znakiem rozpoznawczym, że ty i ja jesteśmy dziećmi Bożymi, jest miłość. Niesamowite. To nie jest zwyczajna miłość. Z tego miejsca już wiele mówiliśmy na ten temat, wiele słyszeliśmy. To jest szczególna miłość. To jest miłość agape, miłość bezwarunkowa. To właśnie ona jest znakiem rozpoznawczym obecności Bożej dla ludzi na tym świecie. I drodzy, kiedy czytałem to słowo, cisnęło się pytanie. Gdzie jest źródło tej miłości? Gdzie jest źródło tej miłości? I otwórzmy sobie list do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. Czytamy tutaj takie piękne słowa. A nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. I pozornie możemy sobie wyobrazić Ducha Świętego z taką konewką i chodzi po kościele, mówi, o, jest, brakuje troszeczkę, dolejemy. Czasami modlimy się, Panie, daj mi miłość. Ale dzisiaj po raz kolejny zadałem sobie pytanie, czy to jest właściwa modlitwa. Czy powinniśmy prosić o miłość? Czytamy tutaj, że źródłem tej miłości jest Bóg, a dokładnie Duch Święty. To On rozlewa. Ale pytanie, które postawiłem, w jaki sposób? W jaki sposób On to rozlewa? Tą Bożą, bezwarunkową miłość pragnie wlewać w Twoje i moje życie. Drodzy, poprzez narodzenie na nowo, zawsze to podkreślam, ponieważ narodzenie na nowo jest tym punktem zwrotnym w życiu człowieka. Bez narodzenia na nowo nie ma chrześcijaństwa. To jest zwykła religia, jedna z kolejnych, gdzie człowiek może nauczyć się regułek, poddać się pewnym obrzędom i będzie funkcjonował. Ale to jest takie złudzenie, bo to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo rozpoczyna się od narodzenia na nowo. Czyli człowiek musi się upamiętać, ponieważ dotychczas żył bezbożnie, bez Boga i teraz odwraca się do Jezusa, twarzą do Jezusa, jako grzesznik, jako ten, który naprawdę zasługuje tylko na jedno. Ale przychodzi do Boga, pokutuje i prosi o zbawienie, prosi o łaskę, prosi o przemianę życia. I Duch Święty przychodzi i przemienia człowieka. Dlatego Pan Jezus powiedział do Nikodema, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. Nie tylko, że nie będzie uczestniczył, nawet nie zobaczy go. Poprzez narodzenie na nowo, ty i ja otrzymaliśmy nowe serce. Nie wyremontowane, nie odmalowane, nie odnowione, nowe, zupełnie nowe, nowiuteńkie spółeczki, ty i ja dostaliśmy, użyję takiej ilustracji. Staliśmy się nowymi stworzeniami, jak mówi Boże Słowo. I od tego momentu rozpoczyna się chrześcijaństwo. Nowe życie. I jest to stan, w którym Duch Święty może rozlewać miłość w naszych sercach. To jest ten stan, to jest ten początek. To jest ta pozycja wyjściowa. Ale ponawiam pytanie, w jaki sposób Duch Święty rozlewa miłość w naszych sercach? I myślę, że odpowiedzią jest Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 werset. Pan Jezus powiedział takie słowa. Lecz gdy przyjdzie On, czyli kto? Duch Prawdy. Czyli wiemy, kto jest Duchem Prawdy. Duch Święty wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i co ma przyjść, wam oznajmi. Widzimy tutaj bardzo szczególną rolę Ducha Świętego w naszym życiu. Wprowadza nas we wszelką prawdę. To On jest tym, który nam objawia, który nam objawia Jezusa Chrystusa, który nam objawia te głębokie prawdy, które są Twoim i moim udziałem. On chce to czynić. Ale w jaki sposób rozlewa się miłość? Użyję takiego standardowego przykładu. Wyobraźcie sobie człowieka, który słyszy Ewangelię. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jakiś człowiek, niewierzący człowiek, słyszy te słowa i Duch Święty zaczyna go przekonywać w jego umyśle. Zaczyna drążyć. Mówi, to jest ważne, to jest najważniejsze w twoim życiu. Przemyśl to, rozważ to, przyjmij to. I taki człowiek w pewnym momencie przyjmuje to słowo, poddaje się. Wiecie, nie wiem jak było to u was, ale ja pamiętam, że jeśli dopuszczałem istnienie Boga, bo w pewnym momencie nie dopuszczałem, to wyobrażałem sobie kogoś, kogo należy szerokim łukiem omijać. Kogoś, kogo nie chciałbym spotkać na swojej drodze. Ale tutaj słyszy słowa: Bóg mnie umiłował w bardzo konkretny sposób. Posłał swego Syna. I taki człowiek poddaje się temu słowu. I to słowo przenika jego umysł i trafia do jego serca. W wyniku tego zaczyna zbliżać się do Boga. Tak było w moim życiu. I kiedy zbliża się do Boga, to słowo zaczyna w nim żyć, bo Duch Święty je ożywia. I w pewnym momencie wszystko wybucha, tak? I wtedy widzimy takich świeżo nawróconych ludzi, pełnych miłości, pełnych radości, pełnych wdzięczności dla Boga. Dlaczego? Bo właśnie Boża miłość rozlała się w ich sercach. Bo czym jest krzyż Chrystusa, jak nie przejawem Bożej miłości wobec mnie i wobec ciebie? Zgadzacie się ze mną? I tak moglibyśmy spojrzeć na każdy fragment Bożego Słowa. Kiedy Słowo przychodzi do naszego życia, kiedy ono jest przyjmowane do naszego serca, kiedy zaczyna funkcjonować, kiedy zostaje ożywione we mnie i w tobie, wtedy Boża miłość rozlewa się w naszych sercach. Jego miłość. To nie jest coś, co ty i ja możemy sobie wyprodukować. To jest Boża miłość, bezwarunkowa miłość, którego źródłem jest Bóg, jest Duch Święty. Z mego weźmie i wam oznajmi. Z mego weźmie i wam oznajmi. Myślę, że każdy z nas tu siedzący na sali doświadczył tego. Jak Duch Święty wziął coś z Chrystusa, z Jego dzieła i oznajmił tobie. I wow było, łzy może się polały. Wielka radość, wdzięczność Bogu. A przede wszystkim rozlała się miłość. Boże, jak ty mnie kochasz. Boże, jak ja również ciebie kocham. Jak cieszę się, że należę do ciebie. W ten sposób to działa. Duch Święty nas prowadzi do relacji opartej na miłości agape. Na miłości agape. To miłość, która jest wlewana w nas i jest tak daleko, tak długo wlewana, aż zaczyna się rozlewać na zewnątrz, na twoje życie, na moje życie. I zaczyna dotykać innych ludzi. Cudowne. Dlatego, drodzy, rozumiem to, co jest napisane w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 27 werset, zresztą to nie jest jedyne miejsce. Przychodzi człowiek i zadaje Jezusowi pytanie. Chciał go sprawdzić, jakie jest największe przykazanie. I wtedy Pan Jezus mówi, no powiedz jakie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie, a bliźniego swego jak siebie samego. Drodzy, kiedy pochylam się nad tym przykazaniem, nie wiem jak wy, ale zawsze zadaję sobie pytanie, Boże, czy spełniam to przykazanie? Ile nie domagam? Czy moja miłość wobec ciebie jest na właściwym poziomie? Czy odpowiadam we właściwy sposób na twoją miłość? Bo tu jest mowa o tym, że będziesz agapę z całego serca. Będziesz agapę z całej duszy. Będziesz agapę z całej myśli. I będziesz agapę z całej siły. A więc jest to Boża miłość. A potem jest napisane, że będziesz agapę bliźniego swego, jak agapę samego siebie. Mamy tutaj trzy poziomy relacji w miłości. Miłość do Boga, miłość do bliźniego, ale również ukryte jest tutaj przykazanie miłości do samego siebie. Trzy poziomy, trzy aspekty. Oczywiście Należałoby rozpocząć od miłości do Boga, bo jest to najważniejsze w naszym życiu. Będziesz miłował, dlatego jest to na samym początku powiedziane. Ale dzisiaj nie chciałbym skupiać się na tym, jeśli Bóg da, kiedyś pochylimy się, bo myślę, że warto. Jest tu niesamowita głębia. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na słowo zawarte w tym fragmencie, w tym przykazaniu. A jest tam napisane z całego. Zadałem sobie pytanie, dlaczego w tym przykazaniu jest tyle razy użyte z całego? Dlaczego ja mam miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły? I wiecie, zastanawiałem się długo nad tym. Doszedłem do wniosku, że chodzi o to, że moje serce nie powinno być rozdwojone. Powinienem być spójny. W jedności, w takiej spójni wewnętrznej. Bo jeśli moje serce jest rozdwojone, jeśli mój umysł jest rozdwojony, jeśli kocham Boga, ale też pociąga mnie świat i nim się rozkoszuję, moje serce musi być rozdwojone. Mój umysł również, moja dusza również. Nie jestem w stanie z całego serca wtedy miłować. Czasami w małżeństwach się mówi, miłuję cię całym sercem, tak? To znaczy, że jesteś wszystkim dla mnie. Całe życie, wszystko, całe moje jestestwo kieruję na ciebie. Zachodzi więc pytanie, w jaki sposób serce chrześcijanina może być rozdwojone. Oczywiście odpowiedzi tu można by znaleźć bardzo wiele. Ja tylko posłużę się jednym aspektem, żeby pokazać, o co chodzi. Pierwszy list Jana 4,20. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Mamy rozdwojenie? Mamy. Ta sama miłość i mówimy sobie, Boże, ja Ciebie miłuję, ale tego człowieka nienawidzę. Niech on mi się znosi z moich oczu. Nie chcę go znać. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nasze serce jest rozdwojone. Tam nie ma miejsca na agapę. I czasami jako ludzie się oszukujemy, że tak się da żyć, ale się nie da tak żyć. Oto rozdwojone serce, które może być we mnie, może być w tobie. Co powoduje, że człowiek, że chrześcijanin, bo tu musimy to zaadresować bardzo konkretnie, chodzi o nas, nie miłuje bliźniego, nie miłuje brata. Jaki jest powód tego? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że każdy, kto dłużej chodził z Panem, miał jakieś w tym kierunku doświadczenia. Ktoś nadepnął nam na odcisk, ktoś nas skrzywdził. I wtedy zaczyna się. Odpowiedź jest w królewskim przykazaniu. I właśnie tutaj dzisiaj chciałbym skupić naszą uwagę. Właściwie w tej ostatniej części. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował, będziesz agapę bliźniego swego jak agapę siebie samego. Tutaj Boże Słowo wiesza poprzeczkę tobie i mnie. Dosłownie, gdyby to sparafrazować, mógłbym powiedzieć w ten sposób. Na ile miłujesz siebie, na tyle jesteś w stanie miłować bliźniego. Tak dosłownie tam jest napisane. Oczywiście my to widzimy troszeczkę w inny sposób. W chrześcijaństwie dość długo się mówiło, mówię o całej historii, patrzę na średniowiecze, wcześniej, gdzie mówiono, że człowiek jest zły, że nie należy się skupiać na nim, nie należy mu okazywać uwagi. Były czasy, że przed Wielkanocą rozbierali się do pasa i idąc przez miasto biczowali swoje ciała na znak właśnie tego, że to jest nic. Asceza, różne inne rzeczy się działy w świecie chrześcijańskim, w cudzysłowie, bo ludzie źle rozumieli Boże Słowo. Ale Bóg wzywa nas do miłości samego siebie. Może to brzmieć trochę, trącić trochę herezją. Ale myślę, kiedy zrozumiemy, kiedy zobaczymy poprzez Boże Słowo, czym jest miłość samego siebie, wtedy przyznamy Bogu rację, że ważną rzeczą jest, aby miłował samego siebie. Bo na tyle, na ile miłuje siebie, na tyle będzie to przepływać do ludzi wokół mnie. A więc kluczem jest stosunek, jaki mam, stosunek w miłości, jaki mam do samego siebie. I drodzy, chciałbym podzielić się z wami takimi pięcioma przykładami postaw niemiłowania samego siebie, bo moglibyśmy porozmawiać dzisiaj o miłowaniu samego siebie i szukać przykładów na ten temat. Ale ja dzisiaj chciałbym pokazać tą negatywną stronę. Co to znaczy, że człowiek nie miłuje siebie? I na pewno jako pierwszy punkt należy postawić sprawę Ewangelii. Miliardy ludzi żyje na świecie. Boże stworzenia. Ludzie, których Bóg powołał do istnienia. Więcej, ludzie, których Bóg umiłował. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Świat, czyli każdego człowieka, czyli ciebie i mnie. Również tych, którzy nie chcą słuchać. Boża miłość jest niepojęta. Bóg nas umiłował. I teraz taki człowiek słyszy Ewangelię, ale ją odrzuca. Jest to najgłupsza rzecz, jaką człowiek może zrobić pod słońcem. Jest to coś, co ma wymiar wieczny dla tego człowieka. Przez całą wieczność będzie ponosił konsekwencje swojej głupiej decyzji, swojej niewłaściwej decyzji. I tutaj możemy spokojnie, a może niespokojnie powiedzieć, że taki człowiek nie miłuje siebie. Zgodzicie się ze mną? To gdybym użył ilustracji, ktoś się budzi w nocy i patrzy wokół pożar. Mieszkanie płonie. Popatrzył na zegarek i mówi, a jeszcze chwilę się drzemnę. Jeszcze nie czas na wstawanie. Zamiast wyskoczyć i ratować ludzi, dobytek, wszystko co jest, bo jest w zagrożeniu. I tutaj byśmy spokojnie powiedzieli, ten człowiek nie miłuje siebie, bo gdyby miłował, to by się ratował. Ależ ilu ludzi się nie ratuje? Myśmy okazali sobie miłość, bo wysłuchaliśmy Ewangelii. Potraktowaliśmy ją poważnie. Przyjęliśmy ją do swojego życia. I Bóg rozlał swoją miłość w naszych sercach i uczynił nas swoimi dziećmi. Ale jakże wielu ludzi jest, którzy go nie znają. A więc to jest pierwszy taki aspekt. Drugi aspekt to jest życie w ciele. To już dotyczy chrześcijan. Zawsze zastanawiam się, czym jest chrześcijańskie powołanie. I kiedy otwieram Biblię, zagłębiam się w nią, odnoszę wrażenie, że coś mi umyka. Że gdzieś żyję na powierzchni tej Ewangelii. Że jest ona o wiele głębsza niż cokolwiek mogę sobie wyobrazić. I na pewno jednym z takich aspektów, który nam przeszkadza, jest nasza cielesność. Chrześcijanin ma alternatywę. Może żyć w duchu, może żyć w ciele. Jeśli żyjemy w ciele, mamy cielesne usposobienie. Myślimy kategoriami naszego ciała. Patrzymy na rzeczywistość, w której żyjemy, z punktu naszej cielesności. To muszę mieć, tamto muszę mieć, tu muszę być i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie uczyniliśmy to, o czym mówił Pan Jezus. A co powiedział? Kto chce być uczniem moim, niechaj zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Kiedy bierzemy krzyż, a czytając Boże Słowo, rozumiem to w ten sposób, że nie muszę zbijać z desek albo pożyczać sobie tutaj ze zboru tego krzyża, on jest dosyć ciężki, bo go wieszaliśmy, i nosić go, ale jest to krzyż Chrystusa, z którym się utożsamiam. Tam zostało zakończone moje stare życie, na krzyżu Golgoty, a trzeciego dnia zostałem wzbudzony do nowego życia z Chrystusem. Dlatego jestem nowym stworzeniem. Ale to nowe nie objawi się w moim życiu, dopóki nie wezmę krzyża. Stara natura nie jest dżentelmenem. Przejmuje kontrolę tam, gdzie się tylko da. Nie pyta cię, nie prosi cię. Jest najlepszym sprzymierzeńcem diabła. Jeśli tylko pozwolimy, aby współpracowali ze sobą, mamy poważne kłopoty. I potem patrzy człowiek na swoje życie i mówi, to chrześcijaństwo nie działa. Coś jest nie tak. Ale nie działa dlatego, że nie bierzemy krzyża. Kto chce pójść za mną? Niechaj zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie w niedzielę. Tam jest napisane codziennie. A więc dobrą rzeczą jest go brać rano, kiedy wstaniesz. Powiedz Bogu, powiedz sobie, dzisiaj będę żył dla Chrystusa. Biorę krzyż, umieram dla siebie i będę naśladował Jezusa Chrystusa. Idę za Nim. Drodzy, to jest największy przejaw miłości do samego siebie. Ilekroć tak czynię, mój dzień jest wspaniały. Nie chcę powiedzieć, że jest łatwy. Bo wtedy diabeł rzeczywiście różne rzeczy robi, żeby wypróbować naszą wiarę. Ale kiedy biorę krzyż, mój dzień wygląda zupełnie inaczej. Kiedy biorę krzyż, nagle w mojej przestrzeni, w moim sercu robi się miejsce dla miłości agape, dla Boga. Ona zaczyna rozlewać się w moim życiu, zaczyna rozlewać się na otoczenie. Ale kiedy nie biorę krzyża, tak jakby kurek zakręcił. Nagle jestem sam. Cielesne usposobienie. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Cielesność nie pozwala nam wejść na głębie, do której Bóg powołał nas, każdego z nas. Ale kiedy bierzemy krzyż, kiedy zapieramy się samych siebie. Wiecie, dla mnie było wielkie odkrycie, kiedy zobaczyłem, że miałem takie rzeczy, których byłem 100% pewien, których sobie nie pozwoliłem odebrać. Ale któregoś dnia Bóg mi pokazał, że jest trochę inaczej. Nasze ciało właśnie lubi mieć takie filary nie do poruszenia. Ale kiedy poddajemy się Bogu, kiedy nie do końca tak sobie ufamy, pozwalamy, aby Duch Święty mówił, aby objawiał nam Chrystusa, wtedy dzieją się rzeczy wspaniałe. Ale wszystko ma swój początek w krzyżu. Jeśli miłujesz siebie, proszę, bierz krzyż codziennie. Zaprzyj się samego siebie, weź krzyż i naśladuj Chrystusa. To To jest najlepszy przejaw miłości, jaki możesz poczynić wobec siebie. Nic tak nie zrewolucjonuje twojego codziennego życia, jak właśnie to. Osadzony w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Na nim buduje swoje życie. Swoje duchowe życie. Kolejny taki aspekt to życie świadome w grzechu. Każdy, kto dłużej chodził, czasami doświadczamy, że coś się przyklei do nas i nie chce się odkleić. Używam takiego plastycznego obrazu. Grzech, świadomy, pielęgnowany grzech w sercu człowieka jest jak wirus w komputerze. Myślę, że niektórzy z was doświadczyliście wirusa w komputerze. Pamiętam kiedyś, jeszcze lata temu, siadam do komputera, odpaliłem go, biorę myszkę, a strzałka sobie biega na swój sposób. Raz jest tu, raz jest tu, a ja chcę ją tam gdzieś, to ona ucieka przede mną. I tak z pół godziny się pobawiłem, a po pół godzinie zrobił się niebieski ekran. Było bye bye. Musiałem kupić nowy, twardy dysk, wszystko na nowo, straciłem wszystko, zainstalować wirus, który doprowadził do zniszczenia. Który nie tylko nie pozwolił mi używać komputera, ale go zniszczył w jakiś sposób. I drodzy, to jest rola grzechu. On chce ciebie zniszczyć. Chce zniszczyć twoją duchowość. Chce cię oddzielić od tej miłości, która jest rozlewana w twoim sercu. I kiedy się poddajemy grzechowi, to się dzieje. I czasami całe lata żyjemy, skamlimy nad sobą, biadolimy, usprawiedliwiamy się przed Bogiem. I to życie wygląda jak Izraelitów na pustyni. Wspominanie ogórków w Egipcie, wody pod dostatkiem i tak dalej, i tak dalej. Chociaż gdzieś tam z tyłu głowy wiedzieli, że było źle. Jeśli miłujesz siebie, będziesz uciekał przed wszelkim grzechem. Przed wszelkim grzechem. Będziesz go unikał. Będziesz chciała zachować swoje życie w czystości. Bo tylko wtedy Boża miłość będzie rozlewać się w tobie, w twoim sercu. Kolejną rzeczą, która może nas blokować w miłości samego siebie, to poczucie winy. Mogło się zdarzyć coś w życiu bardzo trudnego, dramatycznego, coś, z czym się utożsamiasz i masz poczucie winy, bo to ja zrobiłem. I wielokrotnie wyznawałaś to Bogu i nawet na chwilę przyszła ulga. Ale potem to oskarżenie jak bumerang wracało z powrotem. Nie, no to jest zbyt wielkie, to jest zbyt duży kaliber. Nie mogę tak sobie powiedzieć, że dobra, no przebaczam sobie. Bóg mi wybaczył, okej, okay, ale... Drodzy, to jest kolejna rzecz, która blokuje nas. Człowiek, który nie potrafi sobie wybaczyć. Oczywiście, najpierw przyjmij przebaczenie od Boga. Wyznaj grzech, przyjmij, zobacz tą drogocenną, świętą krew, która się przelała za ten konkretny grzech. Cokolwiek by to było. A kiedy doświadczysz Bożego przebaczenia, nie stawiaj go w wątpliwość. Nie stawiaj siebie ponad nim, ale po prostu przyjmij. Jeśli nie przyjmiesz Bożego przebaczenia, nie przebaczysz sobie, to możemy spokojnie powiedzieć, nie miłujesz siebie. Bo miłość prowadzi do przebaczenia. Może to być jakiś dłuższy, krótszy proces, w którym się zmagamy, ale miłość zawsze prowadzi do przebaczenia. Że w końcu człowiek jest wolny i może budować zdrową, świętą relację z Bogiem. Cokolwiek by się wydarzyło. bo nawet śpiewamy, że codziennie od rana jest świeża i nowa Boża łaska, tak? Jest tak? Jest tak, bo taki jest nasz Bóg. Pełen łaski, pełen dobroci, pełen przychylności człowiekowi, gotowy przebaczać. Dlaczego gotowy przebaczać? Ze względu na dzieło Chrystusa, na krzyż Chrystusa. Tam się wydarzyło coś wielkiego, co sprawia, że Bóg przebacza tobie i mnie. I to jest kolejne. I piąta rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to nieakceptacja siebie. Coraz więcej ludzi, coraz więcej chrześcijan ma problemy z akceptacją siebie. I chcę tutaj odważnie powiedzieć, że nieakceptacja siebie to jest brak miłości samego siebie. I to ma diametralne skutki w naszym duchowym życiu. Żyjemy w świecie porównań, rywalizacji, w świecie wyścigu szczurów. I często chrześcijanie poddają się temu. A potem się zastanawiamy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Bo zaczynamy się porównywać z innymi. On jest lepszy, on jest szybszy, on jest mądrzejszy. On jest bardziej operatywny. On jest inteligentniejszy ode mnie. Ale chciałbym dzisiaj z tego miejsca powiedzieć jedną wielką prawdę. Każdy człowiek, a już to zawężę do chrześcijan, do dzieci narodzonych na nowo, dzieci Bożych, każdy z nas jest takim diamentem, drogocennym diamentem w oczach Bożych, zapakowanym w szary karton. I tym szarym kartonem jest twój zewnętrzny człowiek. I on może mieć różne skazy, niedoskonałości. No karton nie jest gładki, nie jest kolorowy, jest szary. I większość z nas tak wyglądamy. Jesteśmy przeciętnymi ludźmi na zewnątrz. Ale to, co w środku. Nowe serce. Nowego ducha dam wam. Nowe stworzenie. To jest ten diament. Diament, który dopiero zobaczysz w niebie. Ale dzisiaj przez wiarę możesz go zobaczyć. I możesz podjąć decyzję i powiedzieć sobie, ok, od dzisiaj nie będę na siebie patrzył, patrzyła przez pryzmat lustra. Przez porównanie z innymi. Nie będę dodawał sobie wartości w oparciu o to, co posiadam, co osiągnąłem, do czego doszedłem w życiu. Bo to jest niczym. Apostoł Paweł to powiedział. Mówi, wszystko, co mi było zyskiem, uznałem za śmieci. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ zobaczył ten diament. Mówi, to, co tak naprawdę jest cenne w moim życiu, to Chrystus we mnie. Nowe stworzenie. To jest ten diament. I drodzy, kiedy tutaj, na tej relacji budujemy, to wszystko przestaje mieć znaczenie. Przestajesz martwić się, patrząc do lustra. Przestajesz martwić się, że masz stare buty, że samochód już nie jest najnowszy model. Że to, że tamto, że inni mają, ja nie mam. Wszystko mam tym, który mnie wzmacnia. Tutaj jestem wędrowcem, drogocennym w oczach Bożych wędrowcem, ale tam mam przygotowane wszystko. Dlatego, drodzy, tak ważne jest, abyśmy akceptowali siebie. Kiedy bezwarunkowo, tak jak Bóg ciebie zaakceptował, zaakceptujesz samego siebie, to możemy spokojnie powiedzieć, że miłujesz siebie. Jeśli się nie akceptujesz, często to nawet może się przejawić w nienawiść do samego siebie. Spotykałem się z czymś takim, że człowiek nie chciał spojrzeć do lustra. Mówi, już kilka miesięcy nie spojrzałem na siebie w lustrze, bo się nienawidzę. bo się brzydzę sobą. Mówię, chłopie, co ty mówisz? Oczywiście to są skrajne przypadki, ale każdy z nas widzi swoje słabości i one krzyczą. To, no, tu mi się udało, tak? Jakiś tam sukces, jakiś, to mi się udało. Ale ile tam jest tych różnych wad? Za duże nogi, za krótkie, za mało włosów, za dużo włosów, 1,90 m za dużo, 1,70 m za mało i tak dalej. Tak. Możemy wymieniać tu całą listę różnych rzeczy. Ale drodzy, Boże Słowo wzywa nas, abyśmy miłowali siebie w taki właściwy, Boży sposób. Psalmista psalmu 139 napisał, opisał, jak Bóg go stworzył i potem powiedział, jak cudownie mnie stworzyłeś. Pewnie miał jakieś niedoskonałości fizyczne, ale on widział tą cudowność. I do tego Bóg nas prowadzi. I drodzy, kończąc już, chciałbym pozostawić nas z pytaniami. Niech to słowo wybrzmiewa w naszych sercach. Niech to nie będzie tak, że no, posłuchałem, okej, idę dalej. Być może ktoś jest na sali. Przyszedłeś tu po raz pierwszy, może drugi. Chcę ci powiedzieć, że najlepszą rzecz dla okazania sobie miłości, jaką możesz zrobić, to przyjść do Jezusa. Będzie rewolucja w twoim życiu. Staniesz się zupełnie innym człowiekiem. Zrób to dzisiaj, bo dzisiaj należy do ciebie. Nie wiesz, czy będzie jutro. Kolejna rzecz. Czy żyjesz w ciele, czy żyjesz w duchu? Jak wygląda moje życie? Jeśli żyjesz w ciele, powiedzmy sobie szczerze, nie miłujesz siebie. Jeśli żyjesz w duchu, jeśli Boże Słowo jest wyznacznikiem twojego życia, jeśli Duch Święty kieruje twoim życiem, objawia ci siebie, objawia ci Chrystusa, ty się temu poddajesz, to jest fundamentem twojego życia. Miłujesz siebie. Miłujesz siebie. Kolejne pytanie. Być może jest ktoś, kto żyje świadomie w grzechu. Wiesz, że to jest. Wiesz, że to się Bogu nie podoba. Wiesz, że to jest grzechem, ale życie się toczy każdego dnia. Jeśli to pielęgnujesz, jeśli to kochasz, jeśli nie chcesz się z tym rozstać, uważasz, że bez tego nie da się żyć. Bez grzechu nie da się żyć. Jaka herezja. Bóg nas powołał do czystego i świętego życia. Jeśli siebie miłujesz, porzucisz grzech. Przyjdziesz do Chrystusa. Wiadomo, że sami sobie nie możemy poradzić. Ale On 2000 lat temu dokonał dzieła, które ma moc wyzwolić nas z każdego grzechu, z każdego jarzma. Może nie odkryłeś jeszcze tej wielkiej tajemnicy, ale dzisiaj Bóg może ci to objawić. Życie w poczuciu winy. Być może ktoś jest, może się zmagasz, nie wiem. Tak odebrałem, że mam o tym powiedzieć. Zostaw to. Droga siostro, drogi bracie, miłuj siebie. Okaż sobie miłość. Powiedz, Bóg mi przebaczył i ja sobie przebaczam. Nie wracam już do tego. Doświadczysz Bożego pokoju, Bożej miłości w swoim życiu. I wreszcie, czy akceptujesz siebie? Ważne pytanie. Bo jeśli nie, to ta Boża miłość rozlana w twoim sercu nie może się rozprzestrzeniać. Nie może wyjść na zewnątrz. Bo twoja poprzeczka została bardzo mocno zaniżona. bo miłować bliźniego możesz na tyle, na ile miłujesz samego siebie. A więc zróbmy wszystko, aby we właściwy sposób patrzeć na siebie, tak jak Bóg na nas patrzy. A Bóg jak patrzy? Z miłością. Kocham Cię, ponieważ Cię kocham. Jesteś moim umiłowanym. Powstajmy, aby stanąć przed Bogiem, aby wejrzeć w siebie. Być może któreś z tych aspektów dotknęło Cię dzisiaj. Duch Święty jest na tym miejscu, jest w Twoim sercu. I On pragnie wykonać swoje dzieło. Pragnie wypuszczać nas na wolność. Bez miłości samego siebie nie ma dobrej, właściwej postawy wobec bliźniego. A bez właściwej postawy bliźniego nie ma właściwej postawy miłości wobec Boga. To jest ze sobą ściśle powiązane. Ojcze, dziękujemy Ci. Po raz kolejny dziękuję Ci za wielkie dzieło, które pozwalasz nam oglądać. Dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie. Nie tylko oglądać, ale możemy go doświadczać. Możemy nim żyć. Dziękuję Ci, że przyszedłeś, aby zamieszkać w naszych sercach. Dziękuję Ci za to, Duchu Święty, że rozlewasz miłość Bożą w naszych sercach, tą miłość agapę. Dzisiaj, Panie, tak wyraźnie odbieram, że pragniesz uczyć nas miłości do samego siebie, aby ta miłość agapę mogła przenikać nas samych, nasze wnętrze, nasze relacje w stosunku do samego siebie. Proszę, dotykaj się naszych serc. Pragniemy widzieć siebie tak, jak Ty nas widzisz. Pragniemy żyć w czystości. Pragniemy brać krzyż. Pragniemy kochać Ciebie całym naszym sercem, całą naszą duszą, całą naszą myślą i całą naszą siłą. Błogosław każdą siostrę i brata. Niech to słowo przenika nas i buduje nas. Dziękujemy Ci, Król, za to wielkie dzieło zbawienia, które dokonałeś 2000 lat temu. Dziękuję Ci, że ono jest dzisiaj skuteczne. Amen.